James Joyce, Ulysses, taśma 33, ścieżka pierwsza. Samozaparciem na mocy A. Znajomości rozpoczętej we wrześniu 1903 w zakładzie George'a Messiasza męskiego krawca i krojczego 5 Eden K. B. Gościnności zarówno wyświadczanej, jak doświadczanej w naturze odpłacanej i odwzajemnianej osobiście. C. Względnie młodzieńczej podatności na bodźce ambicji i wielkoduszności dzięki koleżeńskiemu altruizmowi i miłosnemu egoizmowi. D. Pozarasowemu przyciąganiu wewnątrz rasowym zakazom, ponad rasowym przywilejom. E. Zbliżającemu się objazdowi koncertowemu na prowincji, wspólnym bieżącym wydatkom, dzieleniu dochodów netto. Opanowaniem? Tak naturalnym jak jakiekolwiek każde naturalne działanie natury, wyrażone lub rozumiane w naturalnej swej naturze przez stworzenia natury zgodnie z ich, jej i jego naturalnymi naturami, o różnej tożsamości. Nie tak zgubnym jak katastrofalne unicestwienie planety na skutek zderzenia z ciemnym słońcem, mniej karygodnym niż kradzież, napadanie na drogach publicznych, okrucieństwo wobec dzieci i zwierząt, wyłudzanie pieniędzy pod fałszywymi pretekstami, fałszerstwo, przywłaszczanie, sprzeniewierzanie społecznych pieniędzy, nadużycie zaufania społecznego, symulacja choroby, okaleczenie ciała, deprawowanie nieletnich, zniesławienie, szantaż, obraza sądu, podpalenie, zdrada, zbrodnia, bunt na pełnym morzu, wykroczenie, włamanie, wyłamanie się z więzienia, występki przeciw naturze, dezercja z sił zbrojnych na polu walki, krzywoprzysięstwo, kłusownictwo, lichwa, szpiegostwo na rzecz nieprzyjaciół króla, podszywanie się pod cudze nazwisko, napad rabunkowy, zabójstwo, rozmyślne morderstwo z premedytacją. I nie bardziej nienaturalnym niż wszystkie inne zmienione procesy przystosowywania się do zmienionych warunków istnienia, z których wynika wzajemna równowaga pomiędzy organizmem a towarzyszącymi mu okolicznościami, pożywieniem, napojami, nabytymi przyzwyczajeniami, skłonnościami, którym się ulega, poważnymi chorobami, bardziej niż nieuniknionym, niepowetowanym. Dlaczego więcej samozaparcia niż zazdrości, mniej zawiści niż opanowania? Ponieważ od pogwałcenia małżeństwa do pogwałcenia cudzołóstwa nie stało się nic poza gwałceniem kopulacją. A przecież małżeński gwałciciel małżeńsko zgwałconej nie zaznał gwałtu ze strony cudzołożnego gwałciciela pogwałconej cudzołożnicy. Jakie zadośćuczynienie, jeśli jakiekolwiek? Zabójstwo nigdy, ponieważ dwa zła nie czynią jednego dobra. Walka w pojedynku nie, rozwód nie teraz. Ujawnienie przy pomocy mechanicznego podstępu, automatyczne łóżko lub indywidualnego zeznania, ukryty naoczny świadek, jeszcze nie. Pozew o odszkodowanie za krzywdę dzięki wpływom w sądownictwie albo symulowanie napaści ze świadectwem obrażeń otrzymanych, zadanych sobie, niemożliwe. Jeśli jakiekolwiek patrzenie przez palce, wprowadzenie współzawodnictwa materialnego, mająca powodzenie konkurencyjna agencja reklamowa, moralnego, udany rywalizujący bodziec w zażyłości, poniżenie, wyobcowanie, upokorzenie, separacja chroniąca jedną separowaną stronę przed drugą, chroniąca separatora przed obojgiem. Dzięki jakim rozmyślaniom on, świadomie przeciwdziałający próżnej niepewności, usprawiedliwiał wobec siebie swoje uczucia? Z góry ustanowioną kruchością błony dziewiczej, z góry założoną nieuchwytnością tej rzeczy samej w sobie, niezgodnością i dysproporcją pomiędzy samoprzedłużającym się napięciem tego, co chciano czynić, a samoskracającym się odprężeniem po dokonaniu uczynku, mylnie zakładaną słabością kobiety, muskularnością mężczyzny, rozmaitością kodeksów etycznych, naturalną gramatyczną przemianą przez odwrócenie szyku, nie zawierającą żadnej zmiany sensu zdania zaorystem czasu przeszłego, rozbieranego gramatycznie jako podmiot męski, jednosylabowy, onomatopeiczny czasownik przechodni z żeńskim dopełniaczem bliższym. Ze strony czynnej, w odpowiadające jej współzależne zdanie zaorystem czasu przeszłego, rozbieranego gramatycznie jako podmiot żeński, czasownik posiłkowy, oraz quasi-monosylabowy onomatopeiczny i miesłów czasu przeszłego z dopełniającym czynnikiem męskim w stronie biernej. Ciągłe wytwarzanie zapładniaczy przy pomocy rozmnażania. Ciągłe wytwarzanie płynu nasiennego przez skraplanie się go. Bezwartościowością triumfu lub protestu lub zemsty. Marnością tak wychwalanej cnoty. Letargiem materii pozbawionej świadomości. Apatią gwiazd. W jakim ostatecznym zadowoleniu zbiegły się te antagonistyczne uczucia i rozmyślania zredukowane do swych najprostszych form? W zadowoleniu wszechobecności na wschodniej i zachodniej półkuli ziemskiej, na wszystkich zamieszkałych lądach i wyspach, zbadanych i niezbadanych, na lądzie słońca o północy, na wyspach błogosławionych, na wyspach greckich w ziemi obiecanej, pokrytych warstwą tłuszczu zadnich półkul żeńskich, miodem i mlekiem pachnących, wydzielających kryste i nasienne ciepło, przypominających odwieczne rody obfitych wypukłości, niepodlegających kaprysom, wrażeniom i sprzecznościom uczuć, wyrażających niemą, niezmienną, dojrzałą zwierzęcość. Widoczne oznaki przedzadowolenia, niemal erekcja, niespokojny zwrot ku, stopniowe wznoszenie się, ostrożne odkrywanie, ciche wpatrywanie się. Później ucałował wonne, miękkie, miłe, miodne melony jej zadu, obie melonomiękkie półkule w ich miłą, miodną bruzdę, długim, ciemnym, nawołującym, miodnowonnym pocałunkiem. Widoczne oznaki pozadowolenia? Ciche wpatrywanie się, ostrożne zakrywanie, stopniowe opadanie, niespokojne odwrócenie się od, niemal erekcja. Co nastąpiło po tym cichym działaniu? Senne wezwanie, mniej senne rozpoznanie, rodzące się podniecenie, katechetyczne zadawanie pytań. Z jakimi zmianami odpowiedział opowiadający na zadawane pytania? Negatywnymi. Nie wspomniał o potajemnej korespondencji pomiędzy Martą Clifford a Henrykiem Kwiatkiem, o publicznej sprzeczce wewnątrz oraz w okolicy baru z wyszynkiem Bernarda Kiernana i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy 8910 Little Bruton Street, o erotycznej prowokacji i odpowiedzi na nią wywołanej ekshibicjonizmem Gerty, nazwisko nieznane, pozytywnymi. Dołączył wzmiankę o występie pani Bendman Palmer w Lee w Gaiety Theatre 46-47-48-49 South King Street, zaproszeniu na kolację w hotelu Winna Marfiego przy 35-36-37 Lower Abbey Street, o tomie pełnym grzesznych, bezwstydnych wzmianek zatytułowanym Słodycze Grzechu, anonimowym, autor jest światowcem, o chwilowym wstrząsie wywołanym fałszywie obliczonym ruchem po uczcie w trakcie popisu gimnastycznego, którego ofiarą, już zupełnie wrócił do siebie, padł Stefan Dedalus, profesor i autor, najstarszy żyjący syn Simona Dedalusa, bez stałego zatrudnienia, o powietrznym wyczynie dokonanym przez niego, opowiadającego w obecności świadka, wyżej wzmiankowanego profesora i autora, z szybkością decyzji i gimnastyczną gibkością. Czy opowiadanie nie było w inny sposób zmienione przez pewne modyfikacje? Absolutnie nie. Jakie wydarzenie lub osoba wysunęły się na plan pierwszy w jego opowiadaniu? Stefan Dedalus, profesor i autor. Jakie ograniczenia aktywności i zawieszenie praw małżeńskich dotyczące ich obojga nasunęły się słuchaczce i opowiadającemu podczas tego przerywanego i coraz bardziej lakonicznego opowiadania? Przez słuchaczkę ograniczenie płodności, jako że małżeństwo zostało zawarte w pierwszy kalendarzowy miesiąc po 18. rocznicy jej urodzin, 8 września 1870, czyli 8 października, i dopełnione tego samego dnia, a potomek płci żeńskiej narodził się 15 czerwca 1889, gdyż zostało ono dopełnione przedwcześnie w dniu 10 września tegoż roku, a zupełny stosunek cielesny z wytryskiem nasienia wewnątrz przyrodzonego narządu kobiecego miał po raz ostatni miejsce 5 tygodni przed, czyli 27 listopada 1893, narodzeniem się w dniu 29 grudnia 1893 drugiego i jedynego męskiego potomka zmarłego 9 stycznia 1894 w wieku dni 11. Pozostało więc okres 10 lat, 5 miesięcy i 18 dni, podczas których stosunki cielesne były niezupełne, bez wytrysku nasienia wewnątrz przyrodzonego narządu kobiecego. Dla opowiadającego ograniczenie aktywności umysłowej i cielesnej, jako że pełny stosunek umysłowy pomiędzy nim a słuchającą nie miał miejsca od chwili dojrzałości płciowej, stwierdzonej na podstawie krwotoku menstruacyjnego u potomka żeńskiego, opowiadającego i słuchającej, w dniu 15 września 1903. Pozostało więc okres 9 miesięcy i jednego dnia, podczas którego na skutek z góry ułożonego naturalnego porozumienia w trakcie nieporozumienia pomiędzy dwiema dojrzałymi kobietami, słuchaczką i potomkiem, zupełna cielesna swoboda działania została określona. Jak? Dzięki różnym, ponawianym kobiecym zapytaniom dotyczącym męskiego miejsca przeznaczenia, ku któremu, miejsca, gdzie, czasu, kiedy, trwania, dla którego, celu, z którym, w wypadkach chwilowych nieobecności projektowanych lub dokonanych. Co poruszało się widocznie ponad niewidocznymi myślami opowiadającego i słuchaczki? Cień lampy i abażuru na suficie, niestała seria koncentrycznych kręgów o różnych stopniach światła i cienia. W jakich kierunkach leżeli słuchaczka i opowiadający? Słuchaczka południe, wschód, wschód. Opowiadający północ, zachód, zachód na 53. północnym równoleżniku i 6. zachodnim południku pod kątem 45 stopni do równika ziemskiego. W jakim stanie spoczynku lub ruchu? W spoczynku względnym wobec siebie samych i jedno wobec drugiego. W ruchu, gdyż oboje razem i każde z osobna byli niesieni na zachód, ku przodowi i ku tyłowi, zależnie od położenia, dzięki właściwemu, wieczystemu ruchowi ziemi po wiekuiście zmiennych szlakach wiekuiście niezmiennej przestrzeni. W jakim położeniu? Słuchaczka na pół spoczywając na boku lewym, z lewą dłonią pod głową, z prawą nogą wyciągniętą w linii prostej i wspartą na nodze lewej, podgiętej, w postawie geitellus wypełniona, leżąca, spęczniała od nasienia. Opowiadający, spoczywając na boku lewym, z lewą i prawą nogą zgiętą, opierając palec wskazujący i kciuk prawej dłoni na wypukłości nosa, w postawie wyrażonej na migawkowym zdjęciu wykonanym przez Percego Abjona, znużony mąż dziecko, dziecko mąż w łonie. Znużony w łonie wypoczywa. Wędrował z Sindbadem żeglarzem i Tinbadem trąbkarzem i Dzinbadem dziwkarzem i Winbadem wolarzem i Ninbadem nudziarzem i Finbadem figlarzem i Binbadem bednarzem i Pinbadem piekarzem i Minbadem malarzem i Hinbadem hafciarzem i Rinbadem rymarzem i Dinbadem kuglarzem i Winbadem zielarzem i Linbadem stolarzem i Ksinbadem pstryksiarzem. Kiedy? Gdy szło się do ciemnego łóżka, był kwadrat wokół jaja skalnej alki Sindbada żeglarza, pośród nocy łóżka wszystkich alk ze skał ciemnobada jutrzenkarza. Gdzie? Tak, bo nikt jeszcze nie poprosił o śniadanie do łóżka z dwoma jajkami od czasu hotelu City Arms, kiedy udawał, że leży z chorym gardłem, robiąc siebie księcia, żeby zainteresować to stare próchno panią Riordan. Myślał, że mają w kieszeni, a nie zostawiła nam ani ćwierć pensa, wszystko na mszę za nią i jej duszę. Największa sknera, jaka żyła kiedykolwiek, i zawsze bała się dać 4 pensy na ten swój spirytus metylowy. Opowiadała mi o wszystkich swoich dolegliwościach, za dużo w niej było tego gadulstwa o polityce i trzęsieniach ziemi i o końcu świata. Przedtem trochę się zabawmy. Boże, zbaw ten świat, gdyby wszystkie kobiety były do niej podobne, przeciw kostiumom kąpielowym i niskim dekoltom. Oczywiście nikt by nie chciał, żeby ona nosiła. Myślę, że była nabożna, bo żaden mężczyzna nie popatrzyłby na nią 2 razy, obym nigdy nie była taka jak ona. Cud, że nie chciała, żebyśmy sobie zakrywały twarze, ale z pewnością była osobą wykształconą, a jej ględzenie o panu Riordan tu i panu Riordan tam. Myślę, że był szczęśliwy, kiedy to wieko odgrodziło go od niej, a jej pies ciągle obwąchiwał moje futro i ciągle wspinał się, żeby się dostać pod moje halki. A szczególnie wtedy, jednak lubię w nim i to uprzejmy jest dla takich staruszek i kelnerów i żebraków i nie pyszni się z byle czego. Ale nie zawsze, gdyby przydarzyło mu się kiedyś coś poważnego. Dużo lepiej dla nich, kiedy idą do szpitala, gdzie wszystko jest czyste. Ale myślę, że musiałabym to mu wmawiać chyba z miesiąc, tak? A potem mielibyśmy na tapecie pielęgniarkę szpitalną i siedziałby tam, póki by go nie wyrzucili, albo siostrę zakonną. Może jak na tej świńskiej fotografii, którą ma. Nie jest ona siostrą bardziej niż ja, tak? Bo oni są tacy słabi i mazgajowaci, kiedy chorują, potrzebują kobiety, żeby wyzdrowieć. Kiedy mu idzie krew z nosa, pomyślałabyś, że to jest jaka tragedia. I ten wyraz umieram oczu, kiedy zjeżdżaliśmy z South Circular, po tym jak sobie skręcił nogę w czasie święta chóru na Sugarloaf Mountain. Ten dzień, kiedy nosiłam te suknie, panna Stack przynosiła mu kwiaty, najgorsze z najstarszych, jakie udało jej się znaleźć na dnie koszyka, wszystko, żeby tylko dostać się do sypialni mężczyzny i ten jej staropanieński głos wyobrażała sobie, że on umiera dla niej. Już nigdy nie ujrzę twojej twarzyczki. Chociaż wyglądał bardziej jak mężczyzna, kiedy mu ta broda trochę urosła. W łóżku ojciec był taki sam. Poza tym nienawidzę bandażować i odmierzać, kiedy się zaciął w wielki palec u nogi brzytwą, wtedy, kiedy przycinał sobie odciski. Bał się zakażenia krwi, ale żebym to ja była chora, wtedy zobaczylibyśmy jaką opiekę. Tylko, że oczywiście kobieta to ukrywa, żeby nie robić tych wszystkich kłopotów, które oni robią. Tak zrobił to gdzieś, jestem pewna, po jego apetycie, ale w każdym razie to nie miłość, bo by nie miał chęci do jedzenia, myśląc o niej, więc albo to była jedna z tych nocnych kobiet, jeśli był tam rzeczywiście, a te bajki o hotelu to zmyślił, tylko masa kłamstw, żeby to ukryć. Heinz mnie zatrzymał. Kogo to ja spotkałem? A tak, spotkałem. Czy pamiętasz go? Mentona i kogo jeszcze? Kogo? Czekaj, niech sobie przypomnę tego dużego z Boboburzą spotkałem. Jest żonaty, od niedawna flirtującego z młodą dziewczyną w Puls Miriorama. I odwróciłem się do niego tyłem, kiedy się wymykał chyłkiem, wyglądał jakby miał wyrzuty sumienia. No i co złego w tym? Ale był na tyle bezczelny, że się przystawiał do mnie kiedyś. Dobrze mu tak niewyparzonej gębie. To jego rybie oczy, największy idiota ze wszystkich, jakich znalazł. To się nazywa adwokat. Tylko, że nie lubię długich awantur w łóżku. Ale jeżeli to nie to, to musi to być jakaś dziwka jedna albo druga, z którą się zszedł gdzieś. Albo przygadał ją ukradkiem, gdyby go tylko znały tak dobrze jak ja, ta, bo przedwczoraj gryzmolił coś list, kiedy weszłam do frontowego pokoju po zapałki, żeby mu pokazać o śmierci Ignama w gazecie. Jakby mi coś powiedziało i zakrył to bibułą, udając, że myśli o interesach, więc pewnie to było to do którejś, która myśli, że znalazła w nim frajera, bo wszyscy mężczyźni stają się trochę tacy, szczególnie w jego wieku. Ma już prawie 40, więc gdyby udało się jej wyciągnąć od niego jakieś pieniądze, a nie ma takiego głupca jak stary głupiec. A potem to zwykłe całowanie mojego tyłka było, żeby ukryć. To nie, żeby mnie to obchodziło nawet tyle, co zeszłoroczny śnieg, z kim to robi. Albo wiedziałam z góry, że tak będzie, chociaż nie chciałabym wiedzieć tak długo, póki nie robią mi tego oboje pod nosem. Przez cały czas, jak ta Flondra Mary, którą mieliśmy przy Ontario teraz, wiercąca tym swoim podstępnym tyłkiem, żeby go podniecić. Wystarczy tego złego, że trzeba wąchać na nim zapachy tych malowanych kobiet. Raz czy dwa razy miałam podejrzenie i kazałam mu podejść bliżej, kiedy znalazłam ten długi włos na jego marynarce i bez tego, kiedy weszłam do kuchni, udawał, że pije wodę. Jedna kobieta im nie wystarcza, oczywiście to wszystko była jego wina. Psuł służące, a potem proponował, żeby mogła z nami zjeść przy stole w Boże Narodzenie, wyobraźcie sobie, o nie, dziękuję, nie w moim domu. Kradła mi ziemniaki i ostrygi po 2 szylingi i 6 pensów tuzin. Wychodząc, wyobraźcie sobie, żeby się zobaczyć z ciotką. Zwykły rabunek to był, ale byłam pewna, że miał z nią coś. Trzeba na to mnie, żeby się domyślić czegoś takiego. Powiedział, nie masz żadnych dowodów, że to ona, dowody. O tak, jej ciotka bardzo lubiła ostrygi, ale powiedziałam jej, co o niej myślę. Namawiał mnie, żebym wychodziła, żeby być z nią sam na sam. Nie poniżyłabym się do tego, żeby ich szpiegować. Te podwiązki, które znalazłam u niej w pokoju, kiedy miała wychodne w piątek, wystarczyły mi trochę. Za wiele widziałam, jak jej twarz poczerwieniała ze złości, kiedy dałam jej tygodniowe wymówienie. Lepiej się w ogóle bez nich obchodzić. Sama wysprzątam pokoje szybciej. Gdyby tylko nie to przeklęte gotowanie i wyrzucanie śmieci, ale to jemu przekazałam tak czy inaczej. Albo ona, albo ja opuszczę ten dom. Nie mogłabym go nawet dotknąć, gdybym pomyślała, że żył z takim brudnym, kłamliwym, bezczelnym niechlujem jak ona. Zaprzeczyła mi w żywe oczy i śpiewała w WC. Też, bo wiedziała, że się może rozpanoszyć. Tak, bo przecież nie mógł w żaden sposób tak długo się bez tego obchodzić. Musi to gdzieś robić. A ostatni raz, kiedy wszedł mi na tyłek, kiedy to było tej nocy, kiedy Boylan ścisnął mnie tak za rękę, kiedy jechaliśmy wzdłuż Tolki. Do mojej ręki wślizguje się inna, przycisnęłam tylko grzbiet jego dłoni. No tak, kciukiem, żeby oddać ten uścisk, śpiewając Młody Księżyc majowy o miłości lśni, bo on wbił sobie w głowę to o sobie i o mnie. Nie jest taki głupi. Powiedział, będę ja tu na mieście i idę do Gaety. Ale nie zrobię mu tej przyjemności w żadnym wypadku. Bóg widzi, że przyniósł mi trochę odmiany. Nie można ciągle i zawsze nosić tego samego starego kapelusza. Chyba, żebym zapłaciła jakiemuś ładnemu chłopcu, żeby to zrobił, jeżeli nie mogę tego sama zrobić. Spodobałabym się młodemu chłopcu, zawstydziłabym go trochę, gdybym sama z nim była. Pozwoliłabym mu zobaczyć moje podwiązki, te nowe, i patrząc na niego zmusiłabym, żeby się zaczerwienił. Uwiodłabym go, wiem, co chłopcy czują z tym. Na policzkach robią to trzepanie, wyjmując te rzeczy, godzinami pytania i odpowiedzi. Czy zrobiłabyś to tamto i owo z węglarzem? Tak, z biskupem, tak, zrobiłabym. Bo powiedziałam mu o jakimś diakonie, czy może to był biskup. Siedział obok mnie w ogrodzie przy bużnicy żydowskiej, kiedy robiłam na drutach tę wełnianą rzecz. Nie znał Dublina, co to za okolica i tak dalej. O pomnikach i wymęczył mnie tymi posągami. Ośmielałam go, pomagałam mu być gorszym niż jest. O kim pani myśli, proszę mi powiedzieć? Jego imię. O kim proszę powiedzieć? O kim? O cesarzu niemieckim. Tak, proszę sobie wyobrazić, że jestem nim. Pomyśl o nim. Czy możesz wyczuć, że on chciał zrobić ze mnie kurwę? Czego on nigdy nie zrobi? Powinien dać sobie z tym spokój w tym wieku. Po prostu ruina dla każdej kobiety, a żadna przyjemność w udawaniu, że się to lubi, aż on skończy. I trzeba to kończyć samej, tak czy owak. I wargi od tego bledną, ale skończyłam z tym. Raz na zawsze. I niech sobie cały świat gada, co chce i ludzie... To tylko pierwszy raz, a potem to już zwykła rzecz robi się to. Nie myśli się więcej dlaczego. Nie można pocałować mężczyzny bez wyjścia przedtem za niego za mąż. Czasami chcesz tego zupełnie dziko, kiedy czujesz to tak przyjemnie w całym ciele. Nie możesz się powstrzymać. Chciałabym czasem, żeby jakiś mężczyzna wziął mnie w ramiona przy nim i pocałował. Nie ma to jak pocałunek długi i gorący do dna duszy prawie cię paraliżuje. Ale nienawidziłam tego spowiadania się, kiedy chodziłam do ojca Corrigana. Dotykał mnie. Ojcze. I co to zresztą szkodzi, że dotykał? Gdzie? Ja powiedziałam, na brzegu kanału, jak głupia, ale gdzie na twojej osobie, moje dziecko? Na nodze, z tyłu, czy wysoko? Tak, raczej wysoko. To, na czym siedzisz, tak? O Boże. Czy nie mógł powiedzieć tyłek zwyczajnie i skończyć tym, co to ma wspólnego jedno z drugim? I czy robiłaś tamto, którędy to włożył? Nie pamiętam, nie, ojcze. I zawsze myślę wtedy o prawdziwym ojcu. Dlaczego chciał to wiedzieć, kiedy wyspowiadałam się już z tego Bogu? Miał miłe, tłuste zagłębienie dłoni, zawsze wilgotne. Nie przeszkadzałoby mi jej dotknięcie ani jemu. Ja myślę, z tą byczą szyją w tym homoncie, ciekawe, czy poznał mnie w konfesjonale. Mogłam widzieć jego twarz. On nie mógł mojej, oczywiście. Nie odwrócił się ani razu, ani nie zdradził. Ale miał zaczerwienione oczy, kiedy ojciec mu umarł. Straceni są dla kobiet, oczywiście musi być okropne, kiedy mężczyzna płacze, a co dopiero dla nich samych. Chciałbym, żeby mnie objął ktoś w jego szatach z tym zapachem kadzidła na nim, jak papież. Poza tym nie ma strachu z księdzem, jeżeli się z mężatką. Jest aż za bardzo ostrożny, potem daje pewnie coś jego świątobliwości papieżowi jako pokutę. Ciekawa jestem, czy było mu ze mną przyjemnie. Jedna rzecz, która mi się nie spodobała, to klepnięcie mnie w tyłek w przedpokoju, kiedy odchodził tak po ufale. Chociaż roześmiałam się, nie jestem koniem ani osłem, prawda? Przypuszczam, że myślał o swoim ojcu. Ciekawy jestem, czy nie śpi, czy myśli o mnie, czy śni mu się coś, czy jestem tam w tym śnie. Kto mu dał ten kwiat, który powiedział, że sobie kupił? Pachnie jakimś napojem, nie whisky, ani piwem, może tą słodkawą mazią, którą przyklejają afisze. Jakiś alkohol, chciałbym pić tak powoli te wytwornie wyglądające zielone i żółte kosztowne trunki, które piją ci fircykowie spod teatru w cylindrach. Spróbowałem kiedyś, zanurzając tam palec od tego Amerykanina, który miał wiewiórkę, rozmawiał o znaczkach z ojcem ze wszystkich sił, strzegł się, żeby nie usnąć po ostatnim razie, kiedy wypiliśmy to porto i zjedliśmy marynowane mięso. Miał świetny, słony smak, tak. Bo czułam się cudownie i zmęczyłam się i usnęła na kamień w tej samej chwili, kiedy weszłam prosto do łóżka, póki ten grzmot mnie nie obudził, jakby się świat kończył. Boże, zlituj się nad nami. Myślałam, że niebo runie na nas, żeby nas ukarać. I przeżegnałam się i powiedziałam: zdrowaś Mario, jak te okropne pioruny w Gibraltarze. A potem oni ci powiadają, że nie ma Boga. A co by można było zrobić, gdyby to tak runęło i rozlało się wszędzie? Nic. Tylko zrobić akt skruchy. A ta świeca, którą zapaliłam wtedy w kaplicy przy Whitefriars Street na miesiąc maj. Widać, że przyniosła szczęście, chociaż drwiłby z tego, gdyby się dowiedział, bo on nigdy nie chodzi do kościoła na mszę albo modlitwę. Powiada, twoja dusza, to nie masz żadnej duszy w środku, tylko szare komórki, bo nie wie, co to znaczy mieć duszę. Tak, kiedy zapaliłam lampę, tak, bo chyba musiał spuścić się ze 3 albo 4 razy tym ogromnym, wielkim, czerwonym bydlakiem, którego ma. Myślałam, że mu na tym żyły, czy jak się to nazywa, pęknął. Chociaż nosa nie ma wcale takiego dużego. Kiedy rozebrałam się ze wszystkiego, a rolety były opuszczone po tych wszystkich godzinach mojego ubierania się i perfumowania i czesania, a to sterczało jak kawał drutu albo gruby łom przez cały czas w moją stronę. Chyba musiał najeść się ostrych, myślę, że z parę tuzinów, bo był przy głosie. Nigdy w życiu nie poczułem, żeby ktoś miał takiego tych rozmiarów, żeby się aż tak wypełnił. Chyba musiał zjeść później całą owcę i co to za pomysł, żeby nas tworzyć z taką wielką dziurą po środku. Jak ogier wbija to w ciebie, bo przecież to jest wszystko, czego chcą od ciebie, z tym zażartym, złym wyrazem oczu musiałam przymknąć oczy. Ale nie ma aż tak ogromnego ognia w sobie, kiedy kazałam mu wyciągnąć to i skoczyć na mnie, myśląc, jakie to jest wielkie i będzie lepiej na wszelki wypadek, gdyby się wszystkiego nie dało wymyć stamtąd porządnie. Za ostatnim razem pozwoliłam mu to skończyć we mnie. To ładnie wymyślone dla kobiet, żeby on miał całą przyjemność, ale gdyby ktoś im dał to odczuć, wiedzieliby, co przeszłam z Milli. Nikt by nie uwierzył. A kiedy zęby jej się przeżynały, też, a mąż Majny Purfoy ze swymi kelnerskimi bokobrodami nabija ją dzieckiem albo bliźniętami co roku, regularnie, jak w zegarku. Ciągle jest wkoło niej zapach dzieci. I jedno, na które mówili wierci pięta, czy jakoś tak podobne do murzyna z kudłatą czupryną, Jezusku. Milutki dzieciak jest czarniutki. Ostatni raz, kiedy tam byłam, cała ich chmara, jedno potykało się o drugie i wrzeszczały, że nie można było samej siebie usłyszeć, podobno to zdrowe. Nie uspokoją się, póki nie zobaczą nas wzdętych jak słonice. Lebo nie wiem już co, przypuśćmy, że zaryzykowałabym, i bym miała jeszcze jedno, ale nie z nim. Ale jestem pewna, że gdyby się ożenił, miałby ładne, silne dziecko, ale nie wiem. Polly ma więcej ikry w sobie. Tak, to by było znakomite, przypuszczam, to spotkanie z Josie Powell i ten pogrzeb i myślenie o mnie i o Boylanie. Załatwiło go. Cóż, niech sobie myśli, co chce teraz, jeśli mu to coś pomoże. Wiem, że tam były jakieś umizgi pomiędzy nimi, kiedy pojawiłam się na widowni. Tańczył z nią i siedział z nią na świeżym powietrzu tego wieczora, kiedy oblewaliśmy nowe mieszkanie Georginie Simpsons, a potem chciał mi to wbić do głowy, że to tylko dlatego, że nie lubił patrzeć, jak zawsze skrobała pietruszkę na tańcach. Dlatego mieliśmy tę publiczną awanturę o polityce. On zaczął, nie ja, kiedy powiedział o Panu Bogu, że był stolarzem. W końcu doprowadził mnie do tego, że się rozpłakałam. Oczywiście kobieta jest tak wrażliwa na wszystko. Wściekłam się na siebie, później za to, że ustąpiłam, tylko że wiedziałam, że szaleje za mną i powiedział, że był on pierwszym socjalistą. Tak mnie zezłościł, bo nie mogłam go zdenerwować. Ale wie bardzo dużo pomieszanych rzeczy, szczególnie o ciele i wnętrznościach. Często myślałam, że warto byłoby się dowiedzieć, co mamy w środku z tego lekarza domowego. Zawsze słyszałam go przemawiającego, kiedy pokój był zatłoczony. I przyglądałam mu się później. Udawałam, że jestem chłodna wobec niej i przez niego, bo bywał trochę zazdrosny. Kiedy pytał, do kogo idziesz, powiedziałam, że do Floyd. On mi dał w prezencie poematy Lorda Byrona i 3 pary rękawiczek, więc to się skończyło. Mogłabym bardzo łatwo zmusić go, żeby się wszystko ułożyło, kiedy zechce. Wiem, jakbym a nawet przypuśćmy, że znów się z nią zszedł i wychodzi, żeby się z nią gdzieś spotkać, wiedziałabym, gdyby odmówił zjedzenia cebuli. Znam masę sposobów. Poprosić go, żeby mi odwinął kołnierzyk bluzki albo dotknąć go woalką i rękawiczkami, wychodząc jeden pocałunek. Ulisse, taśma 33, koniec ścieżki pierwszej.